Wchodzi orszak akademicki. Do hymnu.
Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu Szkoły Głównej Handlowej z okazji inauguracji roku akademickiego 2023-2024. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich. Bardzo się cieszę, że tyle osób zaszczyciło obecnością nasze święto i poproszę panią Agatę, żeby w moim imieniu powitała wszystkich gości.
Uczynię to z wielką przyjemnością. Panie i panowie, w imieniu Jego Magnificencji, rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesora Piotra Wachowiaka. Witam. Wszystkich znakomitych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam Jego Eminencję księdza kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolita warszawskiego. Witamy pana ministra Adama Niemczewskiego, szefa Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Panią Joannę Fabisiak oraz Annę Marię Żukowską, posłanki na Sejm. Pana Michała Szczerbę, pana Janusza Korwin-Mikke, posłów na Sejm. Pana Jolantę Hibner, senatora RP. Panią Renatę Kaznowską, zastępcę prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Pana Rafała Miastowskiego, burmistrza dzielnicy Mokotów. Witamy przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego. Jego Ekscelencja profesora Anastasiego Shioke, ambasadora Rwandy w Polsce. Jego Ekscelencja panią Lia Basina-Gruiz, ambasador Republiki Filipin. Jego Ekscelencja pana Luisa Gomesa Urdaneta, ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Boliwariańskiej Republiki Wenezueli. Jego Ekscelencja doktora Hosseinego Garibiego, ambasadora Islamskiej Republiki Iranu. Jej Ekscelencja Clementine Shakembo Kamanga, ambasador Demokratycznej Republiki Kongo. Jego Ekscelencja Mahmuda Kalifa, ambasadora państwa Palestyny. Panią Saresh Hirabi z ambasady Królestwa Maroko. Panią Joannikę Afilia z ambasady Republiki Indonezji. Pana Vitalia Bili z ambasady Ukrainy. Pana Ahmeda Al-Mansuri z ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pana Abdulla Al-Murajkiego z ambasady państwa Katar. Witamy serdecznie. Witam ich magnificencje rektorów. Pana profesora Michała Zasadę, rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Pana profesora Macieja Żukowskiego, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Pana profesora Klaudiusza Barana, rektora Uniwersytetu Medycznego Fryderyka Chopina, zastępcę przewodniczącego
muzycznego,
zastępcę przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich. Panią profesor Celinę Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Panią profesor Barbarę Marcinkowską, rektorka Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Pana profesora Andrzeja Kaletę, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pana profesora Zbigniewa Gaciąga, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pana profesora Alojzego Nowaka, rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Księdza profesora Ryszarda Czekalskiego, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pana profesora Bartosza Molika, rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Księdza arcybiskupa profesora Jerzego Pańkowskiego, rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pana profesora Grzegorza Mazurka, rektora Akademii Leona Koźmińskiego. Pana profesora Romana Cieślaka, rektora Uniwersytetu SWPS. Pana profesora Macieja Jogarskiego, rektora Uczelni Łazarskiego. Witamy wszystkich państwa. Jest z nami pani profesor Maria Elżbieta Orłowska, prorektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, pani profesor Wioletta Rogula-Kozłowska, prorektor Akademii Pożarniczej w Warszawie, pani doktor Katarzyna Maniszewska, prorektor Kolegium Civitas, pan profesor Paweł Lula, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pan profesor Mariusz Malinowski, prorektor Politechniki Warszawskiej, pan profesor Marcin Bartnikowski, prorektor Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, pan profesor Prot Januszkiewicz, prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pan pułkownik doktor habilitowany inżynier Dariusz Majszak, prorektor Akademii Sztuki Wojennej, pan pułkownik profesor Jacek Świderski, prorektor Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego, pan profesor Piotr Borowski, prorektor Akademii Finansów i Biznesu w Istula, pan profesor Łukasz Szarpak, prorektor Uczelni Medycznej imienia Marii Skłodowskiej-Curie, pani profesor Katrin de Vries, dziekan do spraw współpracy międzynarodowej z Uniwersytetu Bocconi, ksiądz dr Janusz Stańczuk z Akademii Katolickiej w Warszawie. Jest mi niezmiernie miło również powitać doktorów honoris causa naszej uczelni, pana profesora Hansa Joachima Paffenholza oraz pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, byłego prezesa Związku Banków Polskich. Witamy serdecznie. Witamy byłych rektorów uczelni warszawskich, pana profesora Andrzeja Eliasza, byłego rektora Uniwersytetu SWPS, pana profesora Jana Szmita, byłego rektora Politechniki Warszawskiej, pana profesora Jerzego Woźnickiego, prezesa Fundacji Rektorów Polskich, byłego rektora Politechniki Warszawskiej. Witam byłych rektorów naszej uczelni, pana profesora Adama Budnikowskiego oraz pana profesora Marka Rockiego. Witam pana profesora Marcina Pałysa, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pana doktora Jacka Orła, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Serdecznie witam członków Rady Uczelni SGH oraz jej przewodniczącego, pana doktora Jacka Bartkiewicza. Witam serdecznie księdza Mateusza Gawarskiego, rektora Kościoła Akademickiego Świętej Anny, księdza doktora Artura Aleksiejuka z Katedry Metropolitarnej Świętej Magdaleny. Witamy serdecznie. Serdecznie witam panią profesor Gertrudę Uścińską, prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, panią Edytę Dęby-Siwek, prezesa Urzędu Patentowego RP, pana Rafała Dudkiewicza, prezesa Zarządu Pracodawców RP, pana profesora Janusza Wojdalskiego, zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pana profesora Michała Kleibera, przewodniczącego Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Witam również pana profesora Jana Klimka, który wygłosi wykład inauguracyjny. Witamy serdecznie. Jest z nami generał brygady Krzysztof Zielski, szef Zarządu Planowania Rzeczowego Wojska Polskiego, młodszy inspektor Mariusz Kaszowicz, komendant rejonowy Policji Warszawa 2. Serdecznie witam przedstawicieli klubu partnerów SGH, panią Izabelę Olszewską, członka Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych i członka Rady Uczelni, pana Michała Rybaka, wiceprezesa Zarządu LuxMed, panią Magdalenę Roszkowicz, Risk Dyrektora w City, panią Monikę Piątkowską z Santander Universitatis. Witam również serdecznie przedstawicieli instytucji, fundacji i przedsiębiorstw współpracujących z SGH. Jest z nami pan Radosław Jasiński, dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, pan Waldemar Siewiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz prezydent IREK, Observatory on Academic Ranking and Excellence, pan Krzysztof Przybył, prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, pan Jerzy Bochyński, prezes Zarządu Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich, profesor Józef Lubacz, dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji imienia Marka Dietricha, pan dr Wiesław Rozłucki, prezes Zarządu Polskiego Instytutu Dyrektorów, pan Janusz Fogler, przewodniczący Rady Stowarzyszenia Autorów ZAIX, Paweł Rozen z firmy AICPA i SIMA, pan dyrektor Wojciech Stasieczek i pan Michał Ruczkowski z firmy Airbud SA, pani Magdalena Kachnowicz z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Witamy serdecznie wszystkich państwa. Witam panią Marię Andrzejewską, dyrektor generalną Centrum UNEP GRID Warszawa, wiceprezes Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, panią Katarzynę Skopiec, prezeskę Fundacji Humanosz i pana Mariusza Łukasiewicza, dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Janiny Jóźwiak w Cieślach. Witam gorąco panią prezes Uniwersytetu III wieku SGH, panią Krystynę Lewkowicz oraz pana Leszka Hajkowskiego, prezydenta Korporacji Handlu Zagranicznego. Witamy. Witam także panią dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH dr Barbarę Trzcińską oraz wszystkich absolwentów naszej uczelni. Jest nam szczególnie miło gościć panią Barbarę Lipińską-Lidinger i panią Katarzynę Stalkowską. W związku z dzisiejszą uroczystością napłynęły także listy gratulacyjne oraz nagrania z życzeniami, za które serdecznie dziękujemy. Wszystkie zostały zamieszczone na stronie internetowej. Z mojej strony myślę, że to wszystko. Oddaję głos panu rektorowi.
Dziękuję bardzo i jeszcze raz. Jeszcze raz państwa bardzo, bardzo serdecznie witam i jesteśmy bardzo zadowoleni, że państwo jesteście w tym dniu z nami. Proszę państwa, niestety są takie też smutniejsze chwile. W tym roku z naszej akademickiej społeczności odeszli pan profesor Stanisław Bąk, pan profesor Andrzej Całos, pan profesor Bogdan Grzeloński, pan profesor Ronald Jones, pani profesor Krystyna Michałowska-Gorywoda, pan profesor Ireneusz Nykowski, pan profesor Sergiusz Nikołajczuk, pani profesor Maria Podgórska, pan profesor Ignacy Sacz, pan doktor Jacenty Siewierski, pani doktor Grażyna Szlapin, pani Barbara Główka, pani Wanda Rawska, pani Irena Skrzypczak, pan Kajetan Święcicki, pan Leon Świrepo, pani Urszula Wiśniewska. Bardzo proszę państwa o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć. Dziękuję bardzo. Teraz moja kolej, a mianowicie wystąpienie rektora. Szanowni Państwo, Wasza Eminencja, Panie Ministrze, Pani Prezydent, wszyscy Państwo, droga rodzina SGH. Na początku mojego wystąpienia chciałbym zwrócić uwagę na jedną z ważniejszych wartości, która obecnie wydaje się nie być przestrzegana przez wielu ludzi. Tą wartością jest szacunek do drugiego człowieka. Apeluję, traktujmy się z życzliwością i uprzejmością. Szanujmy godność innych ludzi, przestrzegając praw każdego człowieka. Możemy, a nawet i powinniśmy się różnić, gdy chodzi o poglądy i wyznawane wartości. Ale nigdy nie możemy tracić z oczu tego, że podstawą zdrowego społeczeństwa jest szacunek dla drugiego człowieka, w tym adwersarza. Szanujmy się nawzajem, nie obrażając się, nie raniąc innych. Więcej uśmiechajmy się do siebie. Spełniwszy te warunki, będziemy mogli prowadzić skuteczny dialog, w którym, chcę podkreślić, powinny być wykorzystywane tylko rzeczowe argumenty. Szanowni Państwo, od rozwoju systemu nauki i szkolnictwa wyższego zależy to, czy dana gospodarka jest zdolna do samoistnego kreowania impulsów rozwojowych. Z raportu Nauka i Szkolnictwo Wyższe a Rozwój Gospodarczy, przygotowanego przez 5 publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce, za to dziękuję serdecznie pani rektor, bo była koordynatorem i panom rektorom, wynika, że występuje dodatni i istotny związek między wydatkami na badania naukowe i prace rozwojowe, a wzrostem PKB. Każda zainwestowana złotówka w badania naukowe i prace rozwojowe daje efekt między 8 a 13 zł wyższego PKB. Efektywność wydatków publicznych na badania naukowe i prace rozwojowe jest znacznie wyższa niż łącznych wydatków publicznych. W Polsce występuje luka finansowa nauki i prac rozwojowych, nie tylko względem wiodących krajów Unii Europejskiej, ale nawet względem krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Poziom finansowania nauki w Polsce wynosi około 30-50% finansowania w wiodących krajach Unii Europejskiej, a około 60-70% w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Unijny standard wydatków na naukę to 3% PKB, a w Polsce wynosi 1,1%. Zatem konieczne jest znaczne zwiększenie wydatków na naukę, co przyczyni się do dynamicznego rozwoju gospodarki. Jak wynika z raportu KRUE, wzrost gospodarczy powinien opierać się przede wszystkim na postępie technicznym oraz efektach działalności naukowej. Szanowni Państwo, studia w naszej uczelni postrzegane są jako prestiżowe. W rankingu szkół wyższych perspektywy 2023 zajmujemy pierwsze miejsce wśród najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Odnotowaliśmy w tym roku spektakularną poprawę swojej pozycji w rankingu uwzględniającym umiędzynarodowienie uczelni. W poprzednim roku zajmowaliśmy 15 miejsce na liście. W tegorocznym zestawieniu jesteśmy już na miejscu 5. Cieszymy się również, że utrzymaliśmy pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce w rankingu absolwent na rynku pracy, co świadczy o tym, że bardzo dobrze kształtujemy liderów, którzy z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Fakt ten potwierdza obecność aż 5 absolwentów SGH na tegorocznej liście 30 przed 30 magazynu Forbes. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Jesteśmy również obecni jako jedna z 37 polskich uczelni i jedyna polska uczelnia ekonomiczna w prestiżowym rankingu Times Higher Education, który klasyfikuje ponad 1900 uczelni na świecie pod względem nauczania, jakości badań naukowych, transferu wiedzy oraz pozycji międzynarodowej. Dziękuję z całej społeczności za wielkie zaangażowanie w realizację strategii rozwoju SGH. Dzięki współpracy i profesjonalizmowi wspólnie osiągnęliśmy cały szereg sukcesów w minionym roku akademickim, o czym mówiłem na spotkaniach z pracownikami poszczególnych jednostek. Jeszcze raz dziękuję wszystkim z całego serca. Przed nami stoją nowe wyzwania, którym na pewno razem sprostamy, bo tworzymy wspaniałą rodzinę SGH. Wspomnę o niektórych spośród nich. Wdrożenie polityki naukowej SGH, uruchomienie naukowego programu mentoringowego, uruchomienie nowych kierunków studiów dualnych z partnerami biznesowymi oraz wspólnego kierunku studiów magisterskich z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, za co serdecznie dziękuję panu profesorowi, panu rektorowi Gaciąkowi. Pozyskanie nowych akredytacji międzynarodowych, rozwój współpracy zagranicznej, podniesienie satysfakcji z pracy pracowników oraz satysfakcji studentów i doktorantów, uruchomienie otwartego Uniwersytetu SGH, rozwój działalności Międzykolegialnego Centrum Naukowego Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych, zakończenie budowy budynku S oraz rozpoczęcie modernizacji budynku A i klubu Park. Cieszę się, że nasza współpraca z partnerami zagranicznymi rozwija się bardzo dobrze. Z sukcesem włączyliśmy się do sojuszu czołowych europejskich uczelni wyższych, do Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych Civica. Odpowiadamy w tym sojuszu za tożsamość i integrację całej 70-tysięcznej rzeszy studentów 10 czołowych uczelni europejskich. Możliwość rozwoju współpracy zagranicznej jest związana między innymi z wielkim dobrodziejstwem cywilizacyjnym dla Polski, jakim jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej. W drugim semestrze będziemy na naszej Alma Mater uroczyście obchodzić 20-lecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Życzę sobie i Państwu, by ten najważniejszy w najnowszych dziejach Polski projekt mógł nadal się dynamicznie rozwijać, a nasze relacje z pozostałymi członkami Unii były kształtowane w duchu zaufania i znakomitej współpracy. Powtórzę to, co mówiłem na wstępie. Możemy i powinniśmy się różnić, ale zawsze w duchu wzajemnego szacunku. Jako przedstawiciel uczelni ekonomicznej nie mogę nie wspomnieć w tym kontekście o konieczności dołożenia wszelkich starań, podkreślam, przez nas wszystkich, aby pozyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy, które będą przeznaczone między innymi na wzmocnienie naszej gospodarki, podniesienie poziomu jej konkurencyjności, transformację cyfrową, zieloną energię, mobilność, a także mam wielką nadzieję na finansowanie nauki oraz badań rozwojowych. Rok 2023 jest w naszej uczelni rokiem profesora Edwarda Lipińskiego, kierującego SGH i wykładającego w naszej uczelni w latach 1923-1960. Edward Lipiński, który ratował honor uczelni w czasie rosnącego antysemityzmu w latach 30., kiedy to stawał w obronie studentów żydowskich, który przeprowadził SGH przez mroki okupacji niemieckiej, budując struktury tajnego nauczania, a w drugiej połowie lat 70. stał się jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników. Dziś rano złożyłem wiązankę kwiatów na grobie profesora, a następnie wspólnie z przedstawicielami IPN odsłoniliśmy tablicę, która upamiętnia tajne spotkania KOR w mieszkaniu Edwarda Lipińskiego w domu profesorskim, zlokalizowanym na terenie kampusu naszej uczelni. Andrzej Celiński, jeden z najmłodszych działaczy KOR, zapamiętał reakcję profesora Edwarda Lipińskiego na jego próby klasyfikacji systemów ekonomicznych tamtych lat. Profesor uśmiechnął się i powiedział: pamiętaj, Andrzejku, nie ma gospodarki bez przedsiębiorstwa. Wszystko, co nie służy przedsiębiorstwom, jest pozbawione ekonomicznego sensu. Te słowa oddające podejście nie tylko profesora Lipińskiego, ale i całego grona wybitnych wykładowców SGH, niech będą mottem rozpoczynającego się roku akademickiego. W SGH wierzymy w ich prawdziwość. Znalazło to wyraz w uhonorowaniu tegoroczną Nagrodą Gospodarczą SGH wicemistrza olimpijskiego i odnoszącego wielkie sukcesy przedsiębiorcy Czesława Langa. Gdy jesteś zawodowym kolarzem, przejedziesz ileś tam Tour de France i wyścigów pokoju, przewróciłeś się ileś tam razy, ileś razy miałeś trudne sytuacje i się po tym pozbierałeś, to jest to najlepsza szkoła życia. Później jest o wiele łatwiej prowadzić biznes. O wiele łatwiej stawiać sobie jakiś cel już poza sportem. Chociaż sam moment, kiedy kończy się karierę i trzeba sobie znaleźć coś nowego, nie jest łatwy. Jak powiedział Czesław Lang w wywiadzie opublikowanym w najnowszym numerze gazety SGH. Cele, jakie sobie stawiamy, są kluczowe w biografii indywidualnej i w życiu narodów. Gdyby nie najbardziej szczytny cel, jakim można sobie wyobrazić obronę niepodległości i prawa do stanowienia o sobie, Ukraina nękana przez Rosję od blisko półtora roku i doświadczająca na co dzień wyniszczających skutków rosyjskiej agresji, zapewne nie wytrzymałaby wielkiej wojennej presji, a daje radę i odnosi sukcesy. Uznając bohaterstwo narodu ukraińskiego, Senat SGH przyznał tytuł doktora honorowego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Drodzy studenci pierwszego roku, to wy jesteście na tej uroczystości bardzo, bardzo ważni. Chcę powitać państwa w brokach SGH. Rozpoczynacie najpiękniejszy etap życia, pełen wyzwań, możliwości zdobycia gruntowej wiedzy i nowych doświadczeń, ale też pełen przygód i przyjaźni trwających często przez całe życie. Wybrali państwo jedną z najlepszych polskich uczelni ekonomiczno-biznesowych, kuźnię kadr gospodarczych, społecznych i politycznych naszego kraju. A to zobowiązuje. Ale nie znaleźliście się państwo tutaj przez przypadek. Przyjęliśmy państwa, bo wykazaliście się solidną wiedzą i samodzielnym myśleniem. Życzę owocnego studiowania, realizacji celów i marzeń oraz wspaniałych relacji z wykładowcami i koleżankami oraz kolegami. Stajecie się częścią rodziny SGH i to jest dla nas wszystkich powód do radości. Okres studiowania, czas młodości, to naprawdę najwspanialszy okres w życiu, choć o tym, że tak jest, przekonujemy się, gdy się już zakończył, na co w swoim wierszu Oda do starości zwraca uwagę laureatka literackiej Nagrody Nobla Wisława Szymborska, która obchodziłaby w tym roku setne urodziny i której wiersze usłyszymy na zakończenie dzisiejszej uroczystości, też będzie oda do starości. Życzę zatem, by mieli Państwo jak najmniej powodów do narzekania. Wielu sukcesów i wielu radości w nowym roku akademickim. Życzenia te kieruję również do całej społeczności SGH. Szanowni Państwo, za kilka dni w naszym kraju odbędą się wybory parlamentarne. Zachęcam Państwa do wzięcia w nich udziału. Z takim apelem zwróciła się do środowisk akademickich Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Apel ten został poparty przez Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Udział w wyborach jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Zachowując neutralność, gdy chodzi o sympatie polityczne, nasza uczelnia od 117 lat stawia sobie za cel kształtowanie aktywnych i odpowiedzialnych obywateli naszego państwa. Obywateli, którzy rozumieją, że od jakości stanowionego przez parlament prawa i decyzji rządu zależy pomyślny rozwój gospodarki i sytuacja ekonomiczna kraju. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, wspaniałego, nowego roku akademickiego. Dziękuję bardzo.
Bardzo pięknie dziękujemy za wystąpienie. Szanowni Państwo, dostojni goście, uprzejmie proszę teraz pana profesora Romana Sobieckiego, prorektora do spraw rozwoju, o odczytanie listu skierowanego do uczestników uroczystości. Listu ministra edukacji i nauki, pana profesora Przemysława Czarnka. Bardzo proszę.
Wasze magnificencje, szanowni państwo rektorzy, wysokie senaty, szanowni profesorowie, pracownicy uczelni, drodzy studenci, doktoranci, szanowni państwo. Gaudeamus igitur. U progu nowego roku akademickiego 2023-2024 trudno nie przywołać przypadające na w nim 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej w Europie instytucji oświaty publicznej. W Ministerstwie Edukacji i Nauki kontynuujemy ideę KEN-u i konsekwentnie zmierzamy do tego, aby akademickość rozwijała się również w mniejszych miastach, tak aby wszyscy młodzi ludzie mieli równe szanse na rozwój. Nie pozostajemy obojętni na wyzwania współczesnego i przyszłego świata. Krajowe uczelnie dostosowują ofertę dydaktyczną do zmieniającej się rzeczywistości i coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Umożliwiają naukę na ponad 200 nowych kierunkach, w tym na przykład na sztucznej inteligencji, nanoinżynierii, energetyce jądrowej czy wodorowej. Jestem również ogromnie wdzięczny za tak wiele, że tak wiele uczelni niemedycznych zdecydowało się na uruchomienie w tym roku nowych kierunków lekarskich. Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich lat wydatki z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe i naukę zwiększyły się o 8 miliardów. Jednocześnie jednym z naszych priorytetów jest kwestia podwyżek dla nauczycieli i pracowników akademickich. Z tym większą przyjemnością pragnę przekazać, że w 2024 roku subwencja dla uczelni zostanie zasilona dodatkowymi środkami z przeznaczeniem na 12,3% wzrost funduszu płac. Wasze magnificencje, wysokie senaty, szanowni profesorowie, pracownicy uczelni, drodzy studenci, doktoranci. W nowym roku akademickim życzę inspiracji do pracy, odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań i wszelkiej satysfakcji. Vivat Akademia, vivat profesore, podpisał Przemysław Czarnek. Dziękuję.
Proponuję, przepraszam, bo tutaj na bieżąco, żeby najpierw były odczytywane listy, a potem będą wręczanie odznaczeń. Przepraszam, ale jest... Zaraz potem wytłumaczę wszystko.
Dobrze, jestem do dyspozycji, panie rektorze. Dobrze, przechodzimy zatem do dalszej części naszej uroczystości. Zapraszam pana ministra Adama Niemczowskiego, szefa Kancelarii Senatu, który odczyta list marszałka Senatu RP profesora Tomasza Grodzkiego.
Magnificencjo rektorze, dostojni członkowie Senatu, szanowna społeczność akademicka. W dniu inauguracji kolejnego roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej pragnę Państwa pozdrowić i przekazać moje wyrazy szacunku dla wszystkich zaangażowanych w pracę i rozwój uczelni. Żałuję, że wcześniej podjęte zobowiązania uniemożliwiają mi osobisty udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Chciałbym jednak tą drogą zapewnić Państwa o moim uznaniu dla naukowej i dydaktycznej działalności SGH. Szkoła Główna Handlowa zawsze była zaangażowana w służbę naszej ojczyźnie i jej wszechstronny rozwój gospodarczy. Dowodzi tego znacząca rola absolwentów i wykładowców w kształtowaniu polityki ekonomicznej naszego kraju. Także historia współpracy Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z SGH wypełniona jest głęboką refleksją nad zarządzaniem gospodarką. Wielokrotnie w naszych pracach legislacyjnych korzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia ekonomistów związanych z tą uczelnią, a naukowcy z SGH byli częstymi prelegentami i gośćmi organizowanych w Senacie konferencji i seminariów. Wasze sugestie i propozycje były dla nas wielokrotnie ogromnym wsparciem, za które jeszcze raz pragnę podziękować. W tym uroczystym dniu pragnę przekazać całej społeczności akademickiej moje najlepsze życzenia. Serdeczne słowa dziękuję do studentów, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy przekraczają mury uczelni, życząc im pasji, dociekliwości w zdobywaniu wiedzy, wysokich wyników w nauce oraz spełniania życiowych planów i realizacji zamierzeń. Nauczycielom akademickim składam życzenia dalszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz owocnego, twórczego udziału w rozwój polskiej edukacji, nauki i gospodarki. Wszystkim Państwu zebranym na uroczystości inauguracyjnej przekazuję życzenia wielkiej pomyślności w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. Z poważaniem, profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Bardzo pięknie dziękuję, panie ministrze. I zapraszam teraz zastępcę prezydenta miasta stołecznego Warszawy, panią Renatę Kaznowską, która odczyta list prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego.
Jego magnificencjo rektorze, szanowne grona akademickie, dostojni goście, studenci i studentki. W dniu inauguracji roku akademickiego 2023-2024 składam serdeczne życzenia wszystkim członkom i członkiniom społeczności Szkoły Głównej Handlowej. Szkoła Główna Handlowa jest czołową ekonomiczną uczelnią w Polsce i dumą na akademickiej mapie Warszawy. Gratuluję zajęcia po raz kolejny miejsca w kategorii uczelni ekonomicznych perspektyw miejsca pierwszego w kraju. SGH kształci przyszłych liderów i liderki, o czym świadczy zajęcie również pierwszego miejsca w kategorii absolwenci na rynku pracy. Miasto Stołeczne Warszawa współpracuje z SGH od wielu już lat. Wysoko cenię sobie tę współpracę. Eksperci i ekspertki z państwa uczelni są dla miasta cennym drogowskazem w tworzeniu polityk miejskich, zwłaszcza gospodarczej, wspierania rozwoju biznesu w stolicy oraz w innowacyjnym podejściu do rozwoju miasta. Porozumienie zawarte w 2019 roku i wynikające z niego wspólne projekty są dowodem konieczności wymiany wiedzy i doświadczeń. Cieszę się, że możemy wzajemnie wpływać na rozwój samorządu i uczelni. Warszawa jest miastem otwartym, nowoczesnym, gotowym na wyzwania i dalszy dynamiczny rozwój. Między innymi dzięki Państwa zaangażowaniu, za co z całego serca dziękuję. Obecnie w dobie dynamicznych zmian społecznych i technologicznych ważne jest, by uczelnie spełniały swoją rolę jako centra generowania wiedzy oraz ośrodki przekazywania umiejętności niezbędnych w zmieniającym się świecie. Przede wszystkim stoją przed nami wszystkimi nowe wyzwania, ale i nowe możliwości. Rewolucja cyfrowa, w tym rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji, stawia przed nami wyzwania dotyczące metod kształcenia, prowadzenia badań naukowych, a także miejsca i roli uczelni w społeczności. Jestem przekonany, że społeczność SGH będzie plasować się w europejskiej czołówce badaczek i badaczy, potrafiących umiejętnie wykorzystywać szanse, które daje nam postęp technologiczny. Życzę wszystkim studentom i studentkom dobrego roku akademickiego. Zdobywajcie wiedzę i doświadczenia. Pamiętajcie, że uczycie się od najlepszych. Niech ten rok przyniesie Państwu satysfakcję z nauki, badań, kolejnych świetnych publikacji, odkrywania nowych możliwości, sukcesów w nowym roku akademickim. Z wyrazami szacunku, Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Pozwólcie Państwo, że przyłączę się również do życzeń, gratulacji i podziękowań, panie rektorze, znakomitej współpracy od bardzo, bardzo wielu już lat. Drodzy studenci, drogie studentki, pamiętajcie, ja nie chciałabym was namawiać do wagarów przy okazji inauguracji roku, ale pamiętajcie, że Warszawa jest miastem otwartym, miastem dla wszystkich, miastem z dużymi możliwościami i dużymi perspektywami. Korzystajcie z tego, znajdźcie czas dla siebie i zakochajcie się w naszym mieście, bo tutaj się uczycie, tutaj zdobywacie swoje doświadczenie, a być może Warszawa to będzie również w przyszłości miejsce waszej pracy, waszego życia i waszych miłości. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, pani prezydent. I zgodnie z zapowiedzią, drodzy państwo, przechodzimy teraz do uroczystego wręczenia odznaczeń. Odznaczeń państwowych. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, nadał odznaczenia zasłużonym pracownikom i wykładowcom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo serdecznie proszę pana rektora o wręczenie odznaczeń z upoważnienia prezydenta. Uprzejmie informuję, że zgodnie z postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2023 roku o nadaniu odznaczeń na wniosek ministra edukacji i nauki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali. Złotym medalem za długoletnią służbę pani Małgorzata Jastrzębska. Złotym medalem za długoletnią służbę odznaczona została pani Anna Karmańska. Pani Agnieszka Łukasiewicz. Pani Magdalena Makowska. Thank you. pani Małgorzata Michalak. Pani Monika Pędkowska. Pani Anna Przedmojska-Glińska. Srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali pan Tomasz Cichowicz, pani Irmina Cisek-Cicirko. Pani Katarzyna Klimczak. Pani Katarzyna Kłopotowska. Pani Anna Kotlińska. Pani Agata Ksokowska-Podstawek. Pani Małgorzata Litwińczuk. Pani Edyta Łazarowicz. Pani Marta Łukowska. Pani Olga Mikołajczyk. pani Monika Poćwiartowska. Pani Monika Rosińska. Pani Karolina Ryc. Pani Irena Senator. Pani Sylwia Sepetowska. Pani Katarzyna Smolińska. Pani Monika Wielogórska. Pani Agnieszka Zawada. Brązowym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali pani Agata Balcerak. Pani Monika Gałecka. Pan Krzysztof Kalamus. Pani Diana Krysińska. To wcale nie jest takie proste, jak się okazuje. Pani Paulina Mierzejewska. Pani Karolina Pawlaczek. Pan Tomasz Pszczoła. pan Łukasz Tulik. Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym. Bardzo dziękuję, panie rektorze. To było wyzwanie, ale świetnie pan sprostał. Drodzy państwo, szanowni goście, kolejnym punktem dzisiejszej uroczystości jest wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym pracownikom uczelni. Zapraszam teraz panią profesor Agnieszkę Chłoń-Dominczak, prorektorkę do spraw nauki, o odczytanie decyzji ministra edukacji i nauki.
Mam zaszczyt poinformować, że postanowieniem ministra edukacji i nauki medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczali zostali następujący nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pani profesor doktor habilitowana Grażyna Aniszewska-Banaś. Pani doktor habilitowana Lidia Danik, profesor SGH, pani doktor Lidia Dzierżak, pani profesor doktor habilitowana Hanna Godlewska-Majkowska, pani doktor habilitowana Magdalena Kachniewska, profesor SGH, która dzisiaj jest nieobecna, oraz pan doktor habilitowany Lech Kurkliński, profesor SGH. Serdecznie państwu gratulujemy. Teraz nastąpi wręczenie medali. Zapraszam pana rektora. I zapraszam panią doktor habilitowaną Grażynę Aniszewską-Banaś, profesor SGH. Panią doktor habilitowaną Lidię Danik, profesor SGH. Panią doktor Lidię Dzierżak. Panią profesor doktor habilitowaną Hannę Godlewską-Majkowską. Felerna szpilka. Oraz pana doktora habilitowanego Lecha Kurklińskiego, profesora SGH. I ja dziękuję.
Drodzy Państwo, szanowni goście, przed nami kolejny punkt programu inauguracji roku akademickiego. To wręczenie medali za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Proszę teraz pana profesora Romana Sobieckiego, prorektora do spraw rozwoju, o poprowadzenie tej uroczystości.
Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować, że decyzją kapituły medal za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w tym roku otrzymują pani Ewa Kłobukowska, pan Stefan Krebs, pani Grażyna Rapsztyn, pan profesor Stefan Ramert, pan profesor Daniel Szunk i pani Teresa Sukniewicz-Klajber. Do wręczenia tych zaszczytnych medali poproszę przewodniczącego kapituły pana profesora Marka Rockiego i magnificencję pana profesora Piotra Wachowiaka. Szanowni Państwo, kapituła przyznała medal za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie panu Stefanowi Krebsowi. Pan Stefan Krebs od 2004 roku corocznie osobiście nieodpłatnie prowadzi na SGH zajęcia z przedmiotu zarządzanie przepływem informacji w niemieckich przedsiębiorstwach, który stanowi ważną część międzykierunkowej specjalizacji w języku niemieckim Management Deutsch Polnischer Wirtschaft Aktivität, organizowany przez polsko-niemieckie forum akademickie. Pan Stefan Krebs regularnie uzupełnia bibliotekę forum najnowszymi publikacjami, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach SGH. Dzięki swojemu zaangażowaniu wnosi nieodzowny wkład w pomyślny rozwój niemieckojęzycznego programu w SGH. Bardzo proszę pana, pan podejście do tak. Kolejny medal. Kapituła przyznała medal za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie profesorowi Stefanowi Ramertowi. Pan profesor Stefan Ramert od prawie 20 lat corocznie osobiście, nieodpłatnie prowadzi zajęcia na SGH z przedmiotu rachunkowość operacyjna firm niemieckich, który stanowi ważną część międzykierunkowej specjalizacji w języku niemieckim Management Deutsch Polnischer Wirtschaft Aktivitäten, organizowane przez Polsko-Niemieckie Forum Akademickie. Dzięki swojemu zaangażowaniu profesor Ramert wnosi nieodzowny wkład w umiędzynarodowienie uczelni. Bardzo proszę pana profesora o podejście na scenę i odebranie medalu. Kapituła przyznała również medal za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie profesorowi Danielowi Szunkowi. Pan profesor Daniel Szunk ponad 10 lat kieruje projektem Polsko-Niemieckie Forum Akademickie od strony Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji. Profesor regularnie składa wnioski o finansowanie do niemieckiej centrali wymiany akademickiej, która nieprzerwalnie od 30 lat wspiera finansowo projekt. Ponadto profesor Szunk jest również zaangażowany w uzyskiwanie dofinansowania z Fundacji Sandorfa do Szkoły Letniej na temat stosunków polsko-niemieckich, która odbywa się na SGH od 12 lat. Pan profesor Daniel Szunk aktywnie współpracuje z Katedrą Gospodarki Niemieckiej w projektach badawczych. Dzięki swojemu zaangażowaniu profesor Szunk wnosi niezastąpiony wkład w pomyślny rozwój polsko-niemieckich działań w SGH, w tym we wsparciu wymiany studentów, doktorantów i wykładowców między obydwoma uczelniami. Bardzo proszę pana profesora Szunka o odebranie medalu. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło również poinformować, że kapituła przyznała medal za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pani Teresie Sukniewicz-Klajber. Dodam, że dziś będzie przedstawicielką trzech wybitnych sportsmenek, naszych absolwentek. Pani Teresa Sukniewicz należy do grona wybitnych absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie studiowała w latach 1967-71, początkowo na Wydziale Ekonomiki Produkcji, a następnie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym, uzyskując w tymże wydziale tytuł zawodowy magistra. Przez wybitne osiągnięcia sportowe pani Teresa Sukniewicz promowała pozytywny wizerunek SGH, przyczyniając się do upowszechniania opinii o uczelni otwartej, przyjaznej, stwarzającej bardzo dobre warunki dla rozwoju indywidualnych zainteresowań studentów, w tym rozwijaniu profesjonalnych karier sportowych. Pani Teresa Sukniewicz jest wybitną rekordatletką światowej sławy plotkarką. Do jej najważniejszych osiągnięć z lat studenckich należą uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku, dwukrotne uczestnictwo w Mistrzostwach Europy w 1969 w Atenach i w 1971 roku w Helsinkach, gdzie zdobyła brązowy medal. W 1970 roku zdobyła złoty medal na Uniwersjadzie w Turynie. W swoim sportowym dorobku ma także trzy medale z halowych Mistrzostw Europy, srebrny z Grenoble w 1972 roku i dwa brązowe z Wiednia w 1970 i z Sofii w 1971 roku. Pani Teresa Sukniewicz trzykrotnie ustanawiała rekord świata w biegu na 100 metrów przez płotki w tym najwcześniejszym okresie rozwoju tej konkurencji. 7 razy zdobyła tytuł mistrzyni Polski. W 1970 roku zdobyła tytuł sportowca roku w plebiscycie przeglądu sportowego. Otrzymała też tytuł zasłużonego mistrza sportu, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rozwoju sportu, za osiągnięcia w działalności na rzecz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Do wręczenia tego medalu jeszcze bardzo proszę panią Aleksandrę Śmiech, naszą współczesną mistrzynię. Pani Aleksandra Śmiech jest naszą studentką jeszcze i brązową medalistką ostatniej uniwersjady, a także reprezentantką Polski na Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Budapeszcie. Pani Aleksandra jest następczynią, mamy nadzieję, Anity Włodarczyk. Zapraszam panią Teresę Sukniewicz o odebranie medalu. Tak jak już wcześniej powiedziałem, pani Ewa Kłobukowska, pani Grażyna Rawczyn nie mogły odebrać osobiście, ale tak ze względu na zdrowie, ale też myślę, że ci, którzy się interesują sportem, wiedzą, że są to wybitne postacie. Dodam, że pani Grażyna, rekord polski pani Grażyny Rawczyn do tej pory jest niepobity i ma już 43 lata. Dziękuję bardzo.
Bardzo pięknie dziękujemy. Drodzy Państwo, a teraz tradycyjnie przyszedł moment na złożenie gratulacji absolwentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy świętują w tym roku 50. rocznicę immatrykulacji. O poprowadzenie tej części uroczystości proszę pana profesora Jacka Prokopa, prorektora do spraw współpracy z zagranicą.
Szanowni Państwo, czuję się niezwykle zaszczycony, mogąc pogratulować Państwu tej okrągłej 50. rocznicy pół wieku. Proszę jego magnificencję rektora o wręczenie listów gratulacyjnych. Zapraszam panią profesor Leokadię Orędziak, z kolei panią dr Annę Rokicką-Braniatowską, panią dr Marię Wieczorek. Oranżak nie ma. Bardzo proszę pani doktor Anna Rokicka-Broniatowska. Pani doktor Maria Wieczorek. Zapraszam pana profesora Jacka Brdulaka. Zapraszam pana profesora Gabriela Główkę. Zapraszam pana profesora Bogdana Mroza. Poproszę pana profesora Jacka Łaszka. Pana profesora Stanisława Bubejko. Bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy. Dziękuję panie prorektorze, dziękuję panie rektorze. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym. I drodzy państwo, teraz rozpocznie się już za chwilę niezwykle ważny moment naszego dzisiejszego spotkania i uroczystości immatrykulacja studentów pierwszego roku. Oddaję zatem głos panu profesorowi Krzysztofowi Kozłowskiemu, prorektorowi do spraw dydaktyki i studentów i proszę o poprowadzenie tej części uroczystości.
Szanowni państwo, z ogromną przyjemnością przedstawiam państwu studentów pierwszego roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy najlepiej wypadli w tegorocznej rekrutacji. W rekrutacji na studia pierwszego stopnia najwyższą liczbę punktów otrzymali pan Mateusz Denysiuk, pan Dawid Dunst, pani Kinga Gruszka i pan Jan Serwach-Głomski. W rekrutacji na studia magisterskie z kolei najwyższą liczbę punktów otrzymali pan Jakub Bierza, pan Piotr Gala, pan Cezary Harycki, pan Jakub Reniec i pani Julia Tyborczyk. Z jednej strony składam państwu serdeczne gratulacje i przede wszystkim chciałbym bardzo państwa poprosić o powstanie, a państwa zaraz o złożenie ślubowania. Świadom praw i obowiązków studenta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, biorąc sobie za świadków wszystkich tu zgromadzonych, ślubuję uroczyście sumiennie zdobywać wiedzę i wykorzystywać ją dla dobra ogółu, wytrwale dociekać prawdy i swoją postawą dawać jej świadectwo, dbać o godność studenta, tradycje i dobre imię Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z dumą! Lepiej. Dziękuję serdecznie. Państwa poproszę o zajęcie miejsc, a studentów zapraszam do odbioru matrykuły. No, lepiej. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo i czas na doktorantów. Teraz zapraszam panią profesor Agnieszkę Chłoń-Domińczak, prorektorkę do spraw nauki, do poprowadzenia immatrykulacji doktorantów.
Szanowni Państwo, miło mi powitać w naszych murach przedstawicieli doktorantów rozpoczynających pierwszy rok w Szkole Doktorskiej SGH. Witam pana magistra Marcina Kozaka, pana magistra Mateusza Krząkałę, panią magister Karolinę Lemieszkiewicz, pana magistra Łukasza Małeckiego-Tepichta i pana magistra Wojciecha Niedźwieckiego. Bardzo proszę wszystkich o powstanie, odczytam tekst ślubowania. Świadoma praw i obowiązków doktoranta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, biorąc sobie za świadków wszystkich tutaj zgromadzonych, ślubuję uroczyście. Sumiennie zdobywać wiedzę i wykorzystywać ją dla dobra ogółu. Wytrwale dociekać prawdy i swoją postawą dawać jej świadectwo. Przyczyniać się do powiększenia dorobku nauki, dbać o godność doktoranta, tradycje i dobre imię Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Ślubuję.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zajęcie miejsc, a doktorantów zapraszam na scenę i proszę magnificencję o wręczanie matryku.
Proszę Państwa, teraz nadszedł ten ważny moment, bez którego nic by się nie było ważne, co by się działo w tym roku akademickim. Dlatego też proszę Państwa o powstanie. Rok akademicki 2023-2024 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ogłaszam za otwarty.
Rok akademicki 2023-2024 został oficjalnie otwarty. Czas zatem teraz oddać głos przedstawicielom głównych uczestników dzisiejszej uroczystości, czyli studentom i doktorantom. Na początek zapraszam pana Piotra Borczyńskiego, przewodniczącego samorządu studentów SGH.
Dzień dobry, Wasza Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowne Grono Profesorskie, Pani Prezydent, Państwo Posłowie, Wasza Ekscelencjo, drogie studentki, drodzy studenci. Bez żadnych wątpliwości mogę stwierdzić, iż rozpoczęcie studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Nowoczesne podejście do dydaktyki, znakomita współpraca z biznesem i największa w Polsce oferta wymian międzynarodowych stanowią nieocenioną formę wsparcia w trakcie najważniejszych lat kształtowania naszych kompetencji i umiejętności. Od wielu lat SGH jest wzorem dla innych polskich uczelni, które z podziwem patrzą na nasze innowacyjne rozwiązania i wdrażają je u siebie. To my wyznaczamy trendy na rynku szkolnictwa wyższego. Tytuł najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce zobowiązuje nas i motywuje do coraz większej pracy, bo wraz z najlepszymi studentami stale rosną oczekiwania w stosunku do uczelni, która nie może usiąść na laurach i musimy zarówno my, jak i kadra profesorska cały czas starać się i dążyć właśnie do tej perfekcji. Samorząd studentów wraz z organizacjami studenckimi stanowią nieodłączną część życia uczelni, o czym studenci i studentki pierwszego roku mieli okazję się już wielokrotnie przekonać. Nigdzie w Polsce nie znajdziecie uczelni, w której jesteście każdego dnia, można powiedzieć, bombardowani kilkunastoma wydarzeniami od naukowych, poprzez propozycje rozwoju kariery, aż po rozrywkowe. SGH jest jedynym miejscem, w którym te oferty pracy będą podążać za wami, jeżeli tylko osiągniecie wysokie wyniki w nauce i nabierzecie kwalifikacji w ramach działalności w samorządzie studenckim i organizacji studenckich, do czego was bardzo serdecznie zachęcam. Bez zaangażowania studenckiego nie korzystacie bowiem z pełni możliwości, które dają wam studia w SGH. Możliwości te nie wzięły się oczywiście znikąd, lecz przede wszystkim z ponad stuletniego zaangażowania kadry akademickiej i naszego studenckiego w rozwój naszej uczelni. Dlatego też korzystajcie z danych wam możliwości, spełniajcie swoje marzenia, realizujcie pomysły i projekty, przy których samorząd studentów zawsze będzie służył wam pomocą. W dniu dzisiejszym odtańczyliśmy Poloneza i Belgijkę, co znakomicie pokazuje to, w jaki sposób rozwija się i cały czas działa nasza społeczność akademicka, w tym przede wszystkim społeczność studencka i możemy mówić w tym momencie również o rodzinie SGH. Pamiętajmy o tym zatem, żeby w najbliższą niedzielę pójść razem wszyscy, jako przede wszystkim studenci, jak i również państwo, do wyborów, dlatego też nasz głos jest szczególnie ważny w nich. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo i zapraszam teraz przewodniczącą samorządu doktorantów SGH, panią magister Jolantę Bartoszewską.
Wasze magnificencje rektorzy, Wysoki Senacie, szanowni dziekani, profesorowie, nauczyciele i pracownicy SGH, drodzy goście, a także studenci i doktoranci. Czuję się wyróżniona po raz kolejny, mogąc do państwa przemawiać w tej podniosłej chwili. Zaczynamy nowy rok akademicki. Wokół nas liczne wyzwania, przy czym wyzwania gospodarcze czy społeczne to tylko niektóre z nich. W obliczu nich wszystkich stajemy odważnie, aby poprzez uprawianą naukę dążyć do znajdywania najlepszych rozwiązań oraz do ogólnego rozwoju. Szanowni przedstawiciele biznesu i administracji oraz pozostali goście, jestem przekonana, że najbliżsi memu sercu doktoranci wspaniale przyczynią się do wspierania naszej gospodarki swoją pracą i wysiłkiem wkładanym w rozwój nauki. Trzymajcie za nich kciuki. Szanowni naukowcy i pracownicy instytucji naukowych, proszę kontynuujcie otaczanie opieką naszych doktorantów. Nauczcie nas, jak być wartościowymi naukowcami. Potrzebujemy was i waszej nieocenionej wiedzy, waszego nieocenionego wsparcia. Z pewnością ta współpraca wyda w najbliższym roku wiele słodkich owoców. Wreszcie, drodzy doktoranci, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej. Jesteście otoczeni wielowiekową tradycją nauki wyższej w Polsce. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie łączy historyczny dorobek z nowoczesnymi rozwiązaniami. Jej programy pozwolą wam zgłębić koncepcje szerzone przez naszych naukowców, a programy współpracy otworzą was na inne szkoły, zarówno w kraju, jak i za granicą. Czas przed nami to rok potu i łez, ale wierzę, że mogą to być łzy szczęścia. Także studenci SGH, wiedzcie, że wielu z was jest teraz doktorantami. Otwórzcie się także na taką ścieżkę kariery, bo zdecydowanie warto. Szanowni Państwo, mniej i bardziej doświadczeni w nauce. Powodzenia w nowym roku akademickim. Niech będzie okresem wspaniałego rozwoju i pięknej współpracy, aby razem przezwyciężać to, co przerażające i razem sięgać po to, co ekscytujące. Dziękuję.
Bardzo pięknie dziękujemy. Drodzy Państwo, skoro inauguracja, to także, zgodnie z tradycją, i wykład. Zapraszam teraz pana profesora Jana Klimka do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego pod tytułem Firma rodzinna jako dobro publiczne. Zapraszam, panie profesorze.
Magnificencjo rektorze, magnificencje, wysoki senacie, szanowne grono profesorskie, szanowni zaproszeni goście, drodzy studenci. Chciałem podziękować magnificencji za to, że dzisiaj, w tym szczególnym dniu, mogę wygłosić wykład inauguracyjny. Chciałem podziękować w imieniu całego Kolegium Naukowego Przedsiębiorstwa i Zakładu Przedsiębiorstw Rodzinnych, dlatego że to właśnie my w Zakładzie Przedsiębiorstw Rodzinnych w roku 2015 po raz pierwszy zrobiliśmy opinię do Brukseli na wniosek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc pracy. Wtedy zrobiliśmy to z wybitnymi naukowcami polskimi i ja taką opinię w imieniu naszego środowiska w Brukseli przedstawiłem. Szanowni Państwo, kiedy wchodziłem dzisiaj na salę wykładową, jeden z kolegów profesorów zapytał, czy rzeczywiście firmy rodzinne są dobrem publicznym i mówi, podyskutujmy. To jest już ciekawe i bardzo obiecujące, że dwóch profesorów zaczyna dyskutować, myśleć. Czy rzeczywiście firmy rodzinne są dobrem publicznym? Szanowni Państwo, powiem tak. Nie byłoby dzisiaj 2,5 miliona firm w 25-milionowych firmach w Unii Europejskiej, gdyby nie rok 89. A dlaczego? Bo w roku 89 na 800 tysięcy wszystkich firm w Polsce 600 tysięcy to były zakłady rzemieślnicze. A co to były? To były firmy rodzinne. Nie będę sięgał tu czasów zamierzchłych, ale powiem jedną rzecz. Właściwie, kiedy mówimy o firmach rodzinnych, to można powiedzieć, że skoro rodzina jest trzonem społeczeństwa, to z pewnością firmy rodzinne są sercem naszej ekonomii. Kim jest założyciel firmy rodzinnej? Tak nieskromnie mógłbym powiedzieć, że stoi przed wami. 50 lat temu zakładałem firmę rodzinną. Za parę miesięcy minie 50 lat. Firma do dzisiaj istnieje. Mnie tam nie ma, ale jest żona. Może lepiej sobie radzi jak ja, ale firma jest. I można powiedzieć, że ludzie zakładający rodzinne biznesy znali i od zawsze wykorzystywali swoje możliwości i umiejętności. Pełne wykorzystywanie swoich możliwości jest najwyższą formą samorealizacji. Samorealizować mogą się przede wszystkim ludzie, którzy odczuwają potrzebę i taki prawdziwy spokój duszy. I mówię celowo o spokoju, bo jakie są najważniejsze potrzeby właścicieli firm rodzinnych? Duma, przyjemność, zysk i spokój. Każdy z nich jest dumny, że ma taką firmę, odczuwa przyjemność, zarabia, ale ten, kto w życiu doznał niepokoju, wie, co znaczy w życiu spokój. Można powiedzieć, że zaczerpnąłem właśnie jedną myśl z książki pana profesora Romana Sobieckiego i Krystyny Leszczewskiej na temat firm rodzinnych i oni mówią tak, że głównym motywem działalności przedsiębiorcy rodzinnego jest spełnienie jego własnych marzeń. Kierując własną firmą, właściciel wprowadza marzenia w rzeczywistość. Marek Aureliusz mówi, siła pochodzi z pokory, powściągliwości i dobrego humoru. Uczy nas akceptować to, czego nie możemy kontrolować i ufać temu, co wiemy. Marek Aurelius trzyma się sprawdzonych, filozoficznych zasad skutecznego, opartego na moralności życia i zachował przyzwoitość bycia dobrym człowiekiem. Jednocześnie okazał się niesłychanie skutecznym przywódcą. Ale zwracam uwagę na jedno słowo. Okazał wyjątkową przyzwoitość bycia człowiekiem. Jak bardzo trudno dzisiaj w tym trudnym świecie, zwariowanym świecie być człowiekiem przyzwoitym. Mógłbym tu zacytować jeszcze Tadeusza Kotarbińskiego, który mówił o opiekunie spolegliwym. To też jakby nadaje się do tego, żeby mówić o firmach rodzinnych. Z czym nam się kojarzy w ogóle firma rodzinna? Otóż jeszcze 20-30 lat temu nie było takiego pojęcia mocno akcentowanego jak firma rodzinna. Ani w internecie, tym bardziej gdzieś tam mało żeśmy się tym zajmowali. Dzisiaj czasami również z małym osiedlowym sklepem spożywczym, zakładem szewskim, krawieckim, często jest ta firma kojarzona. Niestety nie mam czasu, żeby mówić o dużych firmach rodzinnych, o polskich, małych, średnich. Powiem tylko, że największą firmą, jak Państwo wiecie, z Woolmark 611 miliardów wygenerowała przychodów i taka firma również japońska, która Takenaka, która mówi, że powstała w 1610 roku, 17 pokolenie, ale moglibyśmy tu mówić o wielu, wielu innych firmach, także polskich, które są naszym wielkim sukcesem. A co tak naprawdę wyróżnia firmy rodzinne? Właściwie można powiedzieć, co wyróżnia firmy rzemieślnicze? Kwalifikacje, jakość i niekonwencjonalne umiejętności, które posiadają. Firmy rodzinne mają wiele zalet. Rozwijają się w sposób bardziej zróżnicowany, stabilny, długofalowy niż firmy rodzinne. Nie ścigają na siebie dynamiki wzrostu i są niezwykle długowieczne. Ale w tej chwili mamy w kraju blisko 800-900 tysięcy firm rodzinnych, które generują około 332 miliardy złotych. Gdyby 500 największych firm rodzinnych uznać za gospodarkę narodową, zajęłaby ona trzecie miejsce na świecie pod względem wielkości, ustępując Stanom Zjednoczonym i Chinom. A jak firmy rodzinne prosperowały przez pokolenia? Proszę Państwa, Antoni Huczek mówi, cztery fazy były. Faza rozwoju, dynamiczny rozwój, samoregulacja i potem była akcesja do Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałem, 89 rok, ponad 30 lat temu polscy przedsiębiorcy, głównie rzemieślnicy, wchodzili w realia gospodarki rynkowej. Zdawali sobie sprawę z czekających ich rywalizacji i zagrożeń. Tamten okres cechował się ambicją i pozytywnym nastawieniem, by nie powiedzieć euforią działania. Wówczas wychodziliśmy z sytuacji bardzo trudnej. Kraj był zadłużony, gospodarka praktycznie zamierała. Mieliśmy bardzo duże nadzieje, że dołączamy do wielkiego świata i będziemy mogli kształtować naszą gospodarkę i życie społeczne w sposób dynamiczny, taki, w jaki chcemy. W tamtych czasach właściwie nie mieliśmy nic. Ani paliwa, ani jedzenia. Wszystko było na kartki. W roku 89, choć przeżywaliśmy kryzys, to wchodziliśmy w transformację. A co myśmy mieli? Nadzieję i optymizm. Mieliśmy nadzieję i optymizm, ale przeżywaliśmy kryzys. Wielu z Was siedzących tu pamięta. Pierwsza faza kryzysu to był szok. Druga faza kryzysu, wycofywanie się, dopasowanie, akceptacja i wzrost. Pytanie, w której fazie kryzysu dzisiaj jest polska gospodarka i w której fazie kryzysu są firmy rodzinne? Nawet jak polska gospodarka dzisiaj jest w dobrej kondycji, jak mówią niektórzy, to czym niżej, tym gorzej i niekoniecznie jest optymistyczne podejście w firmach rodzinnych. Aczkolwiek na końcu powiem, że nie jest tak źle, jakby nam się wydawało. Dziś, jak mówiłem, mamy 23 miliony firm w Unii Europejskiej, ale zastanawiamy się, co zrobić, żeby te firmy rodzinne w Polsce, żeby one przetrwały, żeby one były. I nadzieja, gdzie dzieje nadzieja? W sukcesorach i w młodych, w studentach. Właśnie Was, do Was się zwracam. W studentach jest nadzieja. Jeśli człowiek nie wie, dokąd chce dojść, dochodzi donikąd. Pomyślcie sobie dzisiaj, wy młodzi studenci dzisiaj, na co wy dzisiaj nie macie czasu, a powinniście go mieć. Nie wiem, może nie macie czasu, żeby pójść do dentysty, nauczyć się języka angielskiego, umówić się z kimś, pójść do teatru. Może nie macie czasu pomyśleć o biznesie, choć jesteście w tak renomowanej naszej uczelni. Więc jeśli dzisiaj odpowiecie sobie, na co nie macie czasu, to przekreślcie to sobie w głowie i odpowiedzcie sobie tak. Jeśli na to nie mam czasu, to to jest dla mnie nieważne. Jeśli dzisiaj, tu w tej uczelni, nie masz zamiaru dzisiaj myśleć, kontynuować firmę tradycyjną, od której być może pochodzisz, albo założyć, to to jest dla ciebie nieważne. Powinieneś zredukować swoje myślenie, jeśli chcesz kiedyś być przedsiębiorcą. Proszę Państwa, w latach 80. towarzyszyła nam nie tylko nadzieja na szybkie wprowadzenie reform gospodarczych, ale też wiara w to, że proces zmian potrwa 5 lat. I wiara w to, że będzie lepiej, była siłą napędową polskich przedsiębiorców. Zaczęło powstawać wiele, wiele rzeczywiście firm. Kiedy mówiłem do Was, studentów, to chcę Wam powiedzieć, czym dzisiaj żyją polskie firmy rodzinne. Po pierwsze, obniżeniem kosztów, po drugie, predykcją, przewidywaniem przyszłości, po trzecie, innowacją i po czwarte, talentami. A gdzie są talenty? Gdzie są dzisiaj talenty? Otóż talenty są i na sali wykładowej, i talenty są w firmach rodzinnych. Tam też rodzą się talenty. Polska jest być może w najlepszym okresie historii i bardzo się zmienia w ciągu ostatnich 30 lat. Po zmianie ustrojowej osiągnęła ogromny sukces gospodarczy i skok cywilizacyjny. A skok ten nie byłby możliwy bez działania firm właśnie rodzinnych. Trzeba przyznać, że firmy rodzinne nadal wykazują niezrównaną odporność i zdolność do rozwoju w dynamicznych i nieprzewidywalnych środowiskach. Głęboko zakorzeniony duch przedsiębiorczości w rodzinnych biznesach nie tylko podtrzymuje żywą kulturę innowacyjności, ale i w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia ponadprzeciętnych finansowych i społecznych wyników. Proszę Państwa, dzisiaj mamy prawie 26 tysięcy firm, które powstały w roku 89 i przetrwały do dzisiaj. I teraz pytanie, czy firmy rodzinne są rzeczywiście dobrem publicznym? Pytanie to jest trochę kontrowersyjne, rzeczywiście, bo te firmy rodzinne to przedsiębiorstwa prywatne, będące własnością rodziny i przez nią zarządzane. Obserwując jednak ich pozytywny wkład w rozwój państwa, regionu czy lokalnej społeczności, dlatego też można je nazwać dobrem publicznym. Stanowią bowiem źródło długoterminowego zatrudnienia, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego. Ich zaangażowanie w tworzenie i stabilność miejsc pracy ma pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy i szerzej pojętą gospodarkę. Firmy te często mają głęboko zakorzenioną powiązania ze swoimi lokalnymi społecznościami, co prowadzi do większego prawdopodobieństwa inwestowania w lokalne talenty i zasoby, aktywnie przyczyniając się do ich rozwoju. Przedsiębiorstwa te do stworzenia długoterminowych możliwości zatrudniają środowisko. Proszę Państwa, udane i dobrze zarządzane sukcesje firm rodzinnych mogą prowadzić do stabilnych i bezpiecznych miejsc pracy, przyczyniając się do wzrostu wskaźników zatrudniania regionu. Firmy rodzinne są również niezwykle ważnymi interesariuszami organizacji publicznych, będąc zarówno płatnikami do publicznego budżetu, jak i odbiorcami skutnych publicznych decyzji. Poza tym zwróćmy uwagę na występujące partnerstwo publiczno-prywatne. W procesie tym zwróćmy uwagę na firmy rodzinne, jako dostawcy. Zatem można powiedzieć, że od tego partnerstwa zależy efektywność świadczenia usług publicznych. Wiedza, zaangażowanie i doświadczenie podmiotów rodzinnych pozwala na uwzględnienie w procedurach zamówień publicznych większego spektrum czynników i tym samym zwiększenia szans i wybór rozwiązań lepiej dopasowanych do potrzeb klientów. Ta odpowiedzialność społeczna wzmacnia ich rolę jako dobra publicznego. Sprzyja dobrobytowi i rozwoju kraju oraz społeczności. Ponadto, jak pokazuje barometr zaufania Edelmana, największym zaufaniem na świecie, jeśli chodzi o typ własności przedsiębiorstw, cieszą się właśnie firmy rzemieślnicze i rodzinne. Podsumowując, poprzez swoje praktyki biznesowe, firmy rodzinne mogą wnosić pozytywny wkład w dobro publiczne. Ostatecznie to, czy firma rodzinna jest, można ją uznać za dobro publiczne, zależy więc od konkretnych działań i wkładu, jaki wnosi na rzecz społeczeństwa, a nie od samej struktury właścicielskiej. Firmy rodzinne w zupełności na takie miano dobra publicznego zasługują. Ale jakie są wyzwania przed firmami rodzinnymi? Oczywiście największym problemem w firmach rodzinnych jest sukcesja. I w Polsce to jest dramat. Do drugiego pokolenia przychodzi 7%, a do trzeciego 2% następców. To jest dramat. Musimy z tym coś zrobić. Kolejnym wyzwaniem firm rodzinnych to jest konieczność modernizacji. Kolejnym wyzwaniem to jest cyberbezpieczeństwo i rynek, w tym walka o talenty, trudności w dostępie do kapitału finansowania. Strategicznym zagrożeniem stają się nadchodzące wyzwania demograficzne. To jest duży problem. To jest bardzo duży problem. Czy firmy rodzinne mają przyszłość? Mogę powiedzieć skrótkowo, że tak. A dlaczego? 88 polskich firm rodzinnych spodziewa się wzrostu w ciągu kolejnych 2 lat. To jest imponujące dla nas wiadomość. Badania były prowadzone na próbie 110 reprezentantów biznesów rodzinnych w Europie Środkowej, w tym 40 z Polski. Zalety firm rodzinnych stanowią dla nich solidną podstawę, dzięki czemu mogą się rozwijać i dostosować do zmieniającego się otoczenia. Proszę Państwa, firmy rodzinne mają potencjał na przyszłość. Ten fakt potwierdzają statystyki, ale równocześnie muszą stawić czoła unikalnym wyzwaniom. Przekazanie wiedzy i wartości między pokoleniami. Sukcesja i dostęp do kapitału są kluczowymi czynnikami, które mogą wpływać na perspektywy długoterminowego sukcesu firm rodzinnych. A w jaki sposób mogą się przygotować na przyszłość? Po pierwsze, każdy przedsiębiorca rodzinny, aby mógł przetrwać, powinien przygotować się do tego już dzisiaj, wdrożyć odpowiednie strategie, opracować sukcesję, otwartość na innowacje, zarządzać ryzykiem, budowanie dobrych relacji, edukacja i rozwój. To tak w wielkim skrócie mogę powiedzieć to, co czeka te firmy rodzinne. Ale co dla mnie właściwie jest takim jeszcze jednym wyznacznikiem. Otóż czego oczekują firmy rodzinne? Otóż firmy rodzinne oczekują współpracy. Kogo i czego? Oczywiście współpraca jest to funkcja 3 czynników. Zaufania, wspólnoty interesów i komunikacji. Jakie dzisiaj jest zaufanie przedsiębiorców do tych, którzy podejmują decyzje? Jaka jest wspólnota interesów? I jaka jest komunikacja? To, że my wszyscy mówimy po polsku, być może nie do końca się rozumiemy. Więc nie wiem, czy nie trzeba będzie przejść do innego wzoru. Zarządzanie zmianą. Zmiana to też jest funkcja 3 czynników. Po pierwsze, niezadowolenie, ale samo niezadowolenie to żadna zmiana. Trzeba mieć drugi model, czyli niezadowolenie, trzeba mieć inny model w głowie, ale to też jeszcze jest nic, kiedy jesteśmy z czegoś niezadowoleni i mamy 100 pomysłów. Najtrudniejszą rzeczą to jest praca, którą trzeba wykonać. Czyli to, co czeka firmy rodzinne, to jeśli nie ma współpracy, przejść do zarządzania zmianą. Szanowni Państwo, to, co jest jeszcze bardzo, to, co mnie cieszy, to, że parę razy tu z tego miejsca padło słowo, że tak jak powiedziała nasza mistrzyni, wielka postać nie tylko Szkoły Głównej Handlowej Warszawy, ale sportu, ikona sportu, pani Teresa Sukniewicz, że czuje się dumna, że jest w firmie SGH. Przedstawiciel studentów też powiedział, że to jest rodzina SGH. Ile razy sportowcy czasami mówią, że dla nich sport, dla nich to, gdzie oni są, jak jadą na mistrzostwa świata, to czują się jak w rodzinie. Pytanie, czy nasza szkoła główna handlowa, ja się czuję tu jak w rodzinie. Myślę, że wielu z nas czuje się jak w rodzinie, ale to już jest temat na inny wykład inauguracyjny. Bardzo dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie profesorze. A przed nami, drodzy państwo, czas na wręczenie nagród Żagle Biznesu SGH. Celem tego konkursu jest wyróżnienie dynamicznie rozwijających się i osiągających sukcesy gospodarcze przedsiębiorstw. założonych i prowadzonych przez studentów, doktorantów lub absolwentów Szkoły Głównej Handlowej. Nagroda Żagle Biznesu przyznawana jest w 5 kategoriach. Organizacja, CSR, produkt, technologia, marketing. Kapitule w szczególności zależy na upowszechnianiu i promowaniu najlepszych praktyk biznesowych. Zapraszam pana profesora Romana Sobieckiego, prorektora do spraw rozwoju, do odczytania werdyktu kapituły konkursu.
Magnificencjo, drodzy państwo, chciałem zakomunikować, że kapituła złożona z naukowców i przedstawicieli firm z klubu partnerów SGH zdecydowała, że statuetki Żagle Biznesu SGH popłyną do 3 firm. Nagroda Żagle Biznesu SGH w kategorii organizacja została przyznana firmie EWL Group. Zapraszam pana Andrzeja Korkusa, prezesa, o wręczenie tej statuetki. Wyróżnienie w kategorii produkt otrzymuje firma JP Weber Transformation Advisory. Zapraszam pana Piotra Kucharczyka, partnera w tej firmie, o odebranie statuetki. I najważniejsza nagroda, Grand Prix, za najwyższy wynik procentowy oraz nagrodę w kategorii CSR oraz w kategorii produkt otrzymuje firma FinFans. Proszę pana Piotra Majewskiego, prezesa firmy, o odebranie statuetki. Serdecznie gratuluję wyróżnionym i zachęcam inne firmy, żeby też ubiegały się o tę statuetkę, bo zawsze w żaglówce, jak jest dobry wiatr, po prostu skutecznie się płynie. Dziękuję.
Dziękujemy, gratulujemy. Żagle Biznesu SGH wręczone. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym. A ja już teraz z wielką przyjemnością mogę zaprosić państwa na część artystyczną tej inauguracji roku akademickiego. Gdyby żyła, w tym roku skończyłaby 100 lat. Laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Uwielbiana i w Polsce, i na świecie. Wisława Szymborska. Jest mi ogromnie miło zaprosić znakomitą aktorkę, Sławomirę Łozińską, która zaprosi nas do prawdziwego ogrodu poezji, w którym główną rolę odegrają wiersze Wisławy Szymborskiej. Zapraszam pani Sławomiro.
Witam państwa serdecznie. Marzę o tym, żeby się wpisać w konwencję wykładu w tym zacnym miejscu. Przede wszystkim życzę państwu pięknego roku akademickiego. I chciałabym powiedzieć, że jestem dumna, że też mam dyplom Szkoły Głównej Handlowej. Jestem bardzo dumna. Myślę, że zastanowimy się nad tym w moim poetyckim wykładzie autorstwa Wisławy Szymborskiej, że nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża. Jak wygląda róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, współobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Allegro, ma non troppo, czyli szybko, ale nie za bardzo. Jesteś piękne, mówię życiu. Bujniej już nie można było. Bardziej żabio i słowiczo, bardziej mrówczo i nasiennie. Staram mu się przypodobać, przypochlebić, spojrzeć w oczy. Zawsze pierwsza mu się kłaniam z pokornym wyrazem twarzy. Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu drogę z prawej i unoszę się w zachwycie i upadam od podziwu. Jaki polny jest ten konik, jaka leśna ta jagoda. Nigdy bym nie uwierzyła, gdybym się nie urodziła. Nie znajduję, mówię życiu, z czym mogłabym cię porównać. Nikt nie zrobił drugiej szyszki, ani lepszej, ani gorszej. Chwalę hojność, pomysłowość, zamaszystość i dokładność. I co jeszcze? I co dalej? Czarodziejstwo, czarnoksięstwo. Byle tylko nie urazić, nie rozgniewać, nie rozdeptać. Od dobrych stu tysiącleci nadskakuję uśmiechnięta. Szarpię życie za brzeg listka. Przystanęło? Dosłyszało? Czy na chwilę choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało? Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby, ciało bez przymiarki, głowa bez namysłu. Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. O czym jest sztuka, zgadywać muszę wprost na scenie. Kiepsko przygotowana do zaszczytu życia, narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem. Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją. Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy. Mój sposób bycia zatrąca za ściankiem. Moje instynkty to amatorszczyzna. Trema tłumacząc mnie, tym bardziej upokarza. Okoliczności łagodzące odczuwam jako okrutne. Nie do cofnięcia słowa i odruchy, niedoliczone gwiazdy. Charakter jak płaszcz w biegu dopinany, oto żałosne skutki tej nagłości. Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu, albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć. A tu już piątek nadchodzi z nieznanym scenariuszem. Czy to w porządku? Pytam z chrypką w głosie, bo nawet mi nie dano odchrząknąć za kulisami. Złudna jest myśl, że to tylko pobieżny egzamin składany w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie. Stoję wśród dekoracji i widzę, jak są solidne. Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów. Aparatura obrotowa działa od długiej już chwili. Pozapalane zostały najdalsze nawet mgławice. Och, nie mam wątpliwości, że to premiera. I cokolwiek uczynię, zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam. Nadmiar. Odkryto nową gwiazdę, co nie znaczy, że zrobiło się jaśniej i że przybyło czegoś, czego brak. Gwiazda jest duża i daleka. Tak daleka, że mała, nawet mniejsza od innych, dużo od niej mniejszych. Zdziwienie nie byłoby tu niczym dziwnym, gdybyśmy tylko mieli na nie czas. Wiek gwiazdy, masa gwiazdy, położenie gwiazdy, wszystko to starczy może na jedną pracę doktorską i skromną lampkę wina w kołach zbliżonych do nieba. Astronom, jego żona, krewni i koledzy, na strój niewymuszony, strój dowolny, przeważają w rozmowie tematy miejscowe i gryzie się orzeszki ziemne. Gwiazda wspaniała, ale to jeszcze nie powód, żeby nie wypić zdrowia naszych pań, nieporównanie bliższych. Gwiazda bez konsekwencji, bez wpływu na pogodę, modę, wynik meczu, zmiany w rządzie, dochody i kryzys wartości, bez skutków w propagandzie i przemyśle ciężkim, bez odbicia w politurze stołu obrad, nadliczbowa dla policzonych dni życia. Po cóż tu pytać, pod iloma gwiazdami człowiek rodzi się, a pod iloma po krótkiej chwili umiera? Nowa. Przynajmniej pokaż mi, gdzie ona jest. Między brzegiem tej burej postrzępionej chmurki, a tamtą bardziej na lewo gałązką akacji. Aha, powiadam. Dzieci epoki. Jesteśmy dziećmi epoki. Epoka jest polityczna. Wszystkie twoje, nasze, wasze, dzienne sprawy, nocne sprawy, to są sprawy polityczne. Chcesz czy nie chcesz, twoje geny mają przeszłość polityczną. Skóra, odcień polityczny, oczy, aspekt polityczny. O czym mówisz, ma rezonans. O czym milczysz, ma wymowę, tak czy owak, polityczną. Nawet idąc borem, lasem, stawiasz kroki polityczne na podłożu politycznym. Wiersze apolityczne też są polityczne, a w górze świeci księżyc, obiekt już nieksiężycowy. Być albo nie być, oto jest pytanie. Jakie pytanie? Odpowiedz, kochanie. Pytanie polityczne. Nie musisz nawet być istotą ludzką, by zyskać na znaczeniu politycznym. Wystarczy, żebyś był ropą naftową, paszą treściwą czy surowcem wtórnym. albo i stołem obrad, o którego kształt spierano się miesiącami, przy jakim pertraktować o życiu i śmierci, okrągłym czy kwadratowym. Tymczasem ginęli ludzie, zdychały zwierzęta, płonęły domy i dziczały pola, jak w epokach zamierzchłych i mniej politycznych. Rachunek elegijny. Ilu tych, których znałam, jeśli naprawdę ich znałam, mężczyzn, kobiet, jeśli ten podział pozostaje w mocy, przestąpiło ten próg, jeżeli to próg, przebiegło przez ten most, jeśli nazwać to mostem, ilu po życiu krótszym albo dłuższym, jeśli to dla nich wciąż jakaś różnica, dobrym, bo się zaczęło, złym, bo się skończyło, jeśli by nie woleli powiedzieć na odwrót. Ilu znalazło się na drugim brzegu, jeśli znalazło się, a drugi brzeg istnieje. Nie dana mi jest pewność ich dalszego losu. Jeśli to nawet jeden wspólny los i jeszcze los. Wszystko, jeżeli słowem tym nie ograniczam, mają za sobą, jeśli nie przed sobą. Ilu ich wyskoczyło z pędzącego czasu i w oddaleniu coraz żywniej znika, jeśli warto wierzyć perspektywie. Ilu, jeżeli pytanie ma sens, jeżeli można dojść do sumy ostatecznej, zanim liczący nie doliczy siebie, ilu zapadło w ten najgłębszy sens, jeśli nie ma głębszego. Do widzenia, do jutra, do następnego spotkania. Już tego nie chcą, jeśli nie chcą, powtórzyć. Zdani na nieskończone, jeśli nie inne milczenie. Zajęci tylko tym, jeśli tylko tym, do czego ich przymusza nieobecność.
Ale proszę Państwa, zapowiedziana na moją prośbę
pan rektor, oda prosi
do starości.
Że wszyscy jesteśmy na progu. Wszyscy jesteśmy na progu. Co to za życie bywa w młodości? Nie czujesz serca, wątroby, kości. Śpisz jak zabity. Popijasz gładko i nawet głowa boli cię rzadko. Dopiero człowieku, twój wiek dojrzały odsłania życia urok wspaniały. Gdy łyk powietrza z wysiłkiem łapiesz, rwie cię w kolanach, na schodach sapiesz. Serce jak głupie szybko ci bije, lecz w każdej chwili czujesz, że żyjesz. Więc nie narzekaj z byle powodu. Masz teraz wszystko, czego za młodu nie doświadczyłeś, ale dożyłeś.
Jesteśmy, proszę Państwa, bardzo dumni, że w naszej rodzinie SGH mamy tak znakomitą aktorkę, panią Sławkę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani Sławomirze za piękne wiersze, za chwilę refleksji, tak potrzebną w dzisiejszym życiu, w pędzie życia. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą wspólną uroczystość. Szczególnie dziękuję, mogę powiedzieć, naszemu przyjacielowi wszystkich rektorów, a mianowicie księdzu kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi. Bardzo, bardzo dziękuję. Również, proszę Państwa, dziękuję moim współpracownikom, którzy przyczynili się do tej uroczystości, a szczególnie pani dyrektor Patrycji Wyżwic, która dowodziła. I to muszę powiedzieć twardą ręką. Ja negocjowałem z 5 minut wystąpienie na 10. Zgodziła się wyjątkowo. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Dziękuję również pani Agacie, która zawsze z nami jest. I wszystkim państwu, panu ministrowi, który do końca jest z nami też również. Dziękuję i wszystkim państwu. Proszę Państwa, teraz serdecznie wszystkich zapraszam na poczęstunek do biblioteki, inaczej niż zwykle, bo w bibliotece mamy bardzo ciekawą wystawę, ja rano oglądałem, naprawdę zachęcam wszystkich. Nie ma gospodarki bez przedsiębiorczości, mieszkanie profesora Edwarda Lipińskiego, nieformalna siedziba KORM. Jest tam, są dzięki rodzinie, za co dziękuję, są autentyczne meble, pamiątki, jest gabinet SGH autentyczny, są urządzenia z podsłuchu pana profesora, dzięki naszemu sąsiedztwu z Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Bardzo, bardzo ciekawa wystawa, bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Czyli spotykamy się, proszę Państwa, po zamknięciu w bibliotece, gdzie będzie otwarcie tej wystawy i wszystkich zachęcam do tego. Również dziękuję moim koleżankom i kolegom rektorom i prorektorom za tak liczne przybycie. No i mówiłem, że prawie zmieszczę się w czasie 2 godziny. No 2 godziny z kawałkiem, ale myślę, że mi to przebaczycie. Dziękuję, dziękuję Wam serdecznie. Zawsze miło widzieć właśnie rektorów, prorektorów, szczególnie uczelni ekonomicznych i uczelni warszawskich, bo i w KRUE, i w KRUWie jesteśmy bardzo zgrani, zintegrowani i to, co mówiłem, różnimy się między sobą, wspieramy się czasem, ale kulturalnie i się lubimy i za to dziękuję Wam wszystkim. Jesteśmy rodziną KRUW, KRUE, KRUW i KRASP. Wszystkiego, wszystkiego dobrego na nowy rok akademicki. Szanowni Państwo, zamykam posiedzenie Senatu z okazji inauguracji roku akademickiego 2023-2024. Dziękuję bardzo.
Oh! Niech pomoże.